przy gorącym stole.
Prawie 7 minut po godzinie 18. Kłaniam się państwu nisko, Łukasz Kaźmierczak. Dzisiaj wszyscy parlamentarzyści wybyli na ulicę Wiejską, i senatorowie, i posłowie, ponieważ inauguracja prac parlamentu nowej 10. kadencji. Aktualnie mamy przerwę w obradach Sejmu do godziny 19, czyli taką audycję na takim ziemi niczy troszeczkę w tej chwili rozegramy. To nie znaczy oczywiście, że w naszym studiu nie ma polityków. Dziś rozmawiamy, debatujemy przy gorącym stole w następującym składzie. Beata Urbańska, Lewica, wieloletnia radna, zaś szefowa miejskiej Lewicy. Witam panią serdecznie.
Witam serdecznie państwa.
Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz, Platforma Obywatelska. Kłaniam się nisko.
Dobry wieczór.
I kłaniam się również Michałowi Grzesiowi, radnemu Prawa i Sprawiedliwości. Witam
serdecznie. Szefowi klubu radnym.
I szefowi klubu, chciałem to dodać, ale nie zdążyłem złapać
oddechu. Wszystkim pan redaktor mówi jakiś tytuł, a mi nic.
Szczególasz z pana, panie Michale, a ja i tak miałem to na końcu języka, żeby to powiedzieć. Proszę państwa, to najpierw chciałbym porozmawiać troszeczkę o tym, co już się wydarzyło w Sejmie. A w drugiej części naszej debaty o takim kluczu samorządowym. Każdy z państwa ma w sobie taki samorządowy, taką buławę, którą nosi. No i pytanie, jak się to nowe rozdanie parlamentarne, polityczne, rządowe będzie przekładało na relacje z samorządem. Jutro zresztą rano rozmawiać będę z posłem, już nie elektem, Piotrem Głowskim. Byłem prezydentem Piły. Też będę pytał te sprawy samorządowe. Na razie mamy nowego marszałka Sejmu, Szymona Hołownię. No to takie pierwsze, można powiedzieć, starcie, taka próba sił została rozstrzygnięta. Było dwóch kandydatów, Szymon Hołownia, Elżbieta Witek z Prawa i Sprawiedliwości, no i zwycięstwo raczej jednoznaczne. To znaczy się, że opozycja się policzyła, proszę państwa.
No myślę, że
Grzegorz Ganowicz.
Policzyła się już zaraz po 15 października i od tego czasu wiadomo, jaka jest większość w parlamencie i że ci, co mają większość, będą kształtowali władzę Sejmu i Senatu.
Tak, ale to głosowanie daje tę większość taką.
No nie, głosowanie jest tylko potwierdzeniem tego, co było oczywiste, że 248 to jest więcej niż 194.
I już się nie zgadza, jak powiedział klasyk Barea, nie 248, tylko zdaje się 261, bo chyba też się przyłączyła.
W tym akurat głosowaniu, ale jeśli chodzi o porozumienie i koalicję, to od początku było wiadomo, że koalicja ma 248 głosów, a Prawo i Sprawiedliwość ma 194. Pani marszałek Witek dostała 193 głosy, czyli też kogoś zabrakło po tamtej stronie.
Tam była jakaś chyba kwestia zdrowotna.
Okej, to się tak zdarza. I myślę, że potwierdzenie zostało to, o czym wszyscy wiedzą. Może nie wszyscy, bo nie wie o tym wciąż pan prezydent Duda, pan premier Mateusz Morawiecki i parę jeszcze innych osób, które chyba się jeszcze nie otrząsnęły po 15 października.
Pani Beato, czy pani słuchała przemówienia z Szymona Hołowni, nowego marszałka Sejmu?
Częściowo słuchałam, to dlatego, że byłam też w pracy i miałam pewne zajęcia zawodowe, ale ja chcę jeszcze wrócić do tego pana pytania, bo to nie jest tak, że dopiero policzyliśmy się w momencie, kiedy zostały w dniu 15 października. Tak naprawdę to, co wygrało, to wygrała taka wiarygodność przed 15 października jeszcze opozycji. To znaczy my dużo wcześniej już mówiliśmy o naszych postulatach, my mówiliśmy, w jaki sposób będziemy prowadzili tą kampanię i mimo, że startowaliśmy z różnych komitetów, to prowadziliśmy tą kampanię bardzo, bardzo spójną i mówiliśmy o tym i to jest, myślę, że to jest efekt tego i tych mandatów, ale też w ogóle wyniku całej jeszcze wcześniej opozycji, bo jeśli dzisiaj popatrzymy na wyniki, to okazuje się, że 7 milionów osób, tyle zagłosowało na PiS, natomiast 12 milionów Polek, Polaków zagłosowało na opozycję i chciało zmiany tego rządu.
Michał Grześ, no pewnie pan słyszał te słowa Szymona Hołowni, że wyrzuci zamrażarkę sejmową.
Tak, znaczy najbardziej mi się spodobał zamrażarce, ponieważ takie, w Radzie Miasta w drugiej kadencji bodajże już po roku bycia sparaliżowałem obrady Rady Miasta Poznania i wtedy się skończyła zamrażarka w Radzie Miasta Poznania, bo wtedy porozumieli się wszyscy, stwierdzili, że nie może dłużej uchwała być u przewodniczącej czy przewodniczącego jak 3 miesiące. I to w tej chwili już obowiązuje.
Michał, więc u nas tej zamrażarki... Jak rozumiem,
no,
tak?
tak, bo to był jeden z argumentów organów właśnie do tej całej awantury, która wtedy była, ponieważ nasze uchwały jako opozycji nie były przekazywane na sesję. Natomiast oczywiście no, jest jakiś wynik wyborczy, jest w tej chwili porozumienie, trzeba szanować wolę wyborców i tutaj nie ulega to wątpliwości, chociaż tak jak sobie analizowałem, to generalnie średnio po wojnie co dekadę właściwie była wymiana rządzących. No chyba najdłużej był Gomułka, który był od 56 do 70. Generalnie wchodzi nowe pokolenie, które nie pamięta tego, co było wcześniej. Uważa, że to, co jest, może być lepiej. I to nowe pokolenie, które gdzieś tam się pojawia, też decyduje. Zresztą tutaj młodzież decydowała bardzo, bardzo licznie. Życzę sobie, żeby wcześniej się zorientowali, że popełnili błąd niż po 8 latach. Ale oczywiście dla dobra Polski chciałbym, żeby jeśli powstanie ten rząd, który się zapowiada, żeby dobrze rządził i żeby Polska rozkwitała, bo to jest chyba nasz wspólny interes. Natomiast oczywiście jest demokracja, są ci, którzy rządzą, są ci, którzy są w opozycji i opozycja jest od rozliczania, tak jak wcześniej wyście rozliczali rząd Prawa i Sprawiedliwości. To jeżeli Prawo i Sprawiedliwość tak się stanie, jeżeli się tak stanie, że będzie w opozycji, no to rozumiem, że będzie również rozliczał rządzących.
Tylko ja myślę, jeśli można do tego powiedzieć jedną rzecz, bo nikt z nas, myślę, nie ma nic przeciwko temu, żeby odbywała się zmiana i co jakiś czas dokonywała się zmiana, bo to jest zdrowe i dla kraju, i dla tych, którzy pełnią swoje funkcje, że mają cały czas poczucie kontroli, że zawsze ta zmiana jest możliwa. Tutaj to, co najbardziej według mnie wkurzyło społeczeństwo i głosujących, to jest to, że to, co się odbywało przez ostatnie 8 lat, to była nie tylko zmiana programowa, ale również zmiana metodologiczna polegająca na wykorzystywaniu wszystkich sił do tego, żeby omijać prawo, omijać przepisy, omijać zasady demokratyczne i to była podstawa tego buntu, począwszy od łamania konstytucji, od niepublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego i od reasumpcji głosowań, kiedy głosowanie poszło nie po myśli.
Przewodniczący, ja nie będę przypominał wcześniejszych rządów Platformy,
od głosowania budżetu w innej sali, gdzie nie dopuszczono do głosu części posłów i tak dalej, i tak dalej. Nie teraz czas na to, żeby to przypominać, ale nie zmiana jest problemem, tylko to, że w jaki sposób się później tą władzę sprawuje. I myślę, że szok, który dotyczy teraz tych wszystkich osób, które się jeszcze z tym nie otrząsnęły, polega na tym, że wydawało im się, że skoro przejęli w całości telewizję i radio publiczne i można w nim dokonywać... Przepraszam, wiem, gdzie to mówię, ale oglądamy czasami TVP Info, widzimy, co tam się dzieje i w jaki sposób przekazywane są racje wszystkich stron.
Tu w tej audycji zawsze
mówimy o mediach generalnie w tej chwili i myślę, że ich wiara w to, że to wystarczy, żeby wygrać każde wybory, została potężnie zachwiana.
I to, co też trochę inaczej wygląda, znaczy myślę, że społeczeństwo w ogóle było zmęczone taką polaryzacją, czyli takim PiS i antyPiS. I to, że ten mandat otrzymała nie jedna, trzy partie, bo patrzmy na to, czy trzy komitety i dopiero te trzy komitety mają większość, to pokazuje, że dzisiaj społeczeństwo potrzebuje tej różnorodności, potrzebuje debat, potrzebuje dialogu, potrzebuje otwartości. Tego, żebyśmy mogli składać czy projekty ustaw w Sejmie, czy takiej transparentności, ale jak to wygląda w Radzie Miasta. Tego dialogu rzeczywiście przez ostatnie 8 lat naprawdę brakowało.
Cały czas przed wyborami twierdziliście, że nie ma w Polsce demokracji, że PiS zawładnął wszystkim łącznie z komisjami wyborczymi. No, były przeprowadzone wybory. Myślę, że nie możecie powiedzieć, że wybory były oszukane, no bo tego bym po was się nie spodziewał. Był demokratyczny wybór. Każdy zagłosował, głosy zostały policzone.
Nie było marszałka seniora, który by zawiesił na 6 lat obrady.
Tak, i nie było marszałka seniora, który by zawiesił na 6 lat obrady.
Ale brakowało debat nad projektami, nad ustawami.
Toczenie nad upadkiem demokracji. Natomiast ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę.
Ustawy, które nie były
rządowe, proszę sobie
tylko
przypomnieć, jak za Platformą Obywatelską zachowywała się policja. Jak policja zachowuje się w innych krajach europejskich, a jak kulturalnie policja zachowywała się
w czasie, kiedy
nikogo nie dotknęło.
Wyjdźmy z trybu recenzji. Tak. Szanowni Państwo, z trybu recenzji kampanii. kampanii wyborczej, wyjdźmy na bieżącą działalność. Czy to, o czym pan mówił, panie przewodniczący, zwracam się do Grzegorza Ganowicza, jeśli chodzi o te reasumpcje, te przewiny, jak rozumiem, dotyczące pani marszałek Elżbiety Witek, oznacza ją, że nie zostanie ona wicemarszałkiem Sejmu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. No, to głosowanie jest zawieszone. Wiemy, że będzie 6 wicemarszałków. To jest ustalone poinformował...
Nawet 6.
Sześć osób. Tak, tak dokładnie powiedział Szymon Hołownia, jeżeli już jesteśmy tak bardzo drobiazgowi. Ale tak naprawdę chodzi o poważną sytuację, dlatego że no, dobry zwyczaj mówi o tym, że powinien każdy klub mieć swojego przedstawiciela. PiS wyznaczył Prawo i Elżbietę Witek, mówi, to jest nasza kandydat, nie wtrącaliśmy się, kiedy na przykład Włodzimierz Czarzasty miał być kandydatem Lewicy, chociaż też nam się nie podobał. No i pytanie...
Znaczy, to nie jest pytanie do mnie, bo to nie ja podejmuję tę decyzję i nie wiem, jakie decyzje są podejmowane w tej chwili w Warszawie, ale myślę, że
Sejm... Stawiam dolar przeciw orzechom, że Platforma zagłosuje przeciw.
Że Sejm podejmie decyzję, prawdopodobnie tak jak pan mówi, ale myślę, że to nie blokuje możliwości uczestnictwa Prawa i Sprawiedliwości w Prezydium Sejmie, tylko konkretnej osobie, która nie gwarantuje w żaden sposób jakości wykonywania tego mandatu.
No, ale jakby ktoś w Platformie na przykład, czy panu w Radzie Miasta powiedział, ten i ten może być w tej komisji z waszego ugrupowania, a ten nie na przykład. Czy to jest dobry zwyczaj taki polityczny po prostu?
To, czy Platforma tak robi w Radzie Miasta, tylko my tak nie robiliśmy. Czyli PiS nie robił tak w Radzie Miasta, Platforma czasem odwoływała na przykład przewodniczącą Komisji Sportu panią Litkę Dudziak za wpis na Facebooku, nie pomyśli kolegów z Platformy. Także my nigdy, nawet jak decydowaliśmy o komisjach, nie negowaliśmy kandydatów Platformy Obywatelskiej, natomiast Platforma kandydatów PiSu zawsze negowała i nie każdy im się
podobał. Różnie bywało i w różny sposób dawaliście to odczuć w głosowaniach, więc proszę tak nie mówić.
Trochę Rada Miasta to jest taki mały Sejm, to prawda. Aczkolwiek chyba rzeczywiście sejmowa zamrażarka jest, trzeba przyznać, już pojęciem legendarnym. To akurat jest fakt.
Bo tam nie ma przepisu o tym, w jaki sposób, jak długo może czekać uchwała, ale tak samo zasieki, dostęp dla dziennikarzy, do posłów i tak dalej. No to wszystko zostanie
panie
uporządkowane.
Panie przewodniczący, o czym pan mówi? A widział pan, jak się wchodzi do Urzędu Miasta Poznania za waszych rządów?
To tylko zasieki pokazuje, są? Że no trzeba zasieki, przywrócić zasieki, dobre zasieki obyczaje są, no, i w Radzie Miasta,
każdy
i w Sejmie.
Wejść.
5 razy muszę klikać swoją kartą, żeby wejść pani do pokoju
Radnych. Dobre obyczaje muszą wrócić. Właśnie. Do Rady Miasta i do Sejmu. I naprawdę...
Pomachała państwu gałązką oliwną tutaj.
Nie bójmy się tej transparentności.
To przecież to, co jest w urzędzie w tej chwili, to nikt z ulicy nie wejdzie do urzędu. Jeżeli ja chcę się z kimś umówić, to muszę wyjść przed urząd i go wprowadzać przez 5 drzwi, żeby on mógł wejść do pokoju radnych i ze mną porozmawiać. No przecież...
Rzeczywiście
nie jest najlepsze rozwiązanie, ale to się ma nijak do tego, co do dzisiaj
panie
było w Sejmie.
Panie przewodniczący, naprawdę, nie porównujmy, bo podejrzewam, że te zasieki jeszcze będą podwójne w Sejmie. Podejrzewam, że zasieki będą podwójne w Sejmie. Nie, teraz dziennikarze ci właśnie będą mogli wchodzić. Jak
każdy. Dziennikarze.
Ale już wiecie, że ci, którzy pracują w mediach wam niesprzyjających, nie są po prostu dziennikarzami. I tak będziecie twierdzić. To będzie ta nowa demokracja.
Znaczy, ja myślę, że każdy sądzi po sobie, ale to tak nie wygląda i ja liczę na to, że dzisiaj wszyscy dziennikarze będą mieli lepszy dostęp do polityków.
Również tych funkcjonariuszy, o których mówił pan przewodniczący, że też są dziennikarzami czy funkcjonariuszami, bo ja nie wiem i oni nie będą mieli wstępu.
Nie wiem, jakie funkcjonariusze pan przewodniczący mówi.
To o panu redaktorze prowadzący.
Wykonują zawód, a niekoniecznie mają do tego kompetencje.
Wróćmy na ulicę Wińską.
Oj, ja się boję tej dyktatury, która się teraz zacznie, naprawdę.
Proszę państwa.
Pan Płaczek jest przykładem.
Proszę państwa, dzisiaj nie plac kolegiacki. Mimo wszystko jesteśmy na Wiejskiej, przynajmniej myślami. Wracam do pytania Elżbiety Witek. Ma Prawo i Sprawiedliwość prawo wystawić Elżbietę Witek i liczyć na to, że...
Myślę, że gdyby to nie była Elżbieta Witek, łatwiej byłoby nad tym debatować i byłoby to łatwiejsze. No, jak to wyglądało przez ostatnie lata, to my wszyscy widzieliśmy i to prowadzenie Sejmu nie było najszczęśliwsze, mówiąc delikatnie. Ja rozumiem wątpliwości. Gdyby to ode mnie zależało, na pewno wstrzymałabym się od głosu, jeśli nie głosowałabym przeciwko. przeciw. To ja mówię za siebie. Czasami trzeba szukać takich kandydatów, którzy gdzieś tam będą łączyli i myślę, że Prawo Sprawiedliwość też ma takich, niekoniecznie musi to być pani Witek.
Ale to jest funkcja wicemarszałka Sejmu, no nie jest to marszałek Sejmu, jest jeden z sześciu wicemarszałków. No, przepraszam, prezydium jest ciałem, zakładam, demokratycznym, że będzie głosowało większością głosu, więc wydaje mi się, że to jest kompletnie kruszenie kopii o coś, co nie ma sensu, tak?
To zapytam o inną
rzecz. Ale udało się wam na przykład PSL-owi nie dać tego stanowiska przez jakiś czas. W związku z tym to nie jest rzecz nowa. To jest praktyka, którą... Okay, tak?
No. Myślę, że czasami po prostu pewne osoby budzą zbyt duże emocje i to z tego wynika.
Taki pamiętliwy, chociaż szkoda, że swoich przewin nie pamięta w Radzie Miasta Poznania, jak krzywdzi co niektórych, ale dobrze.
Proszę państwa, dobrze, no ale wracamy do Szymona Hołowni. Do 2025 roku będzie trwała jego kadencja. To już jest zapowiedziane, rotacyjność. Potem przejmie jego obowiązki. Tak, szef Lewicy. No i pytanie takie, tutaj będę cytował teraz Leszka Millera, który na antenie innej stacji radiowej powiedział, że pomysł z rotacyjnym marszałkiem to jest kuglarska sztuczka, która obniża powagę Sejmu i tak naprawdę chodzi o zaspokojenie ego Włodzimierza Czarzastego. I oto I ten pomysł w ogóle będzie generował napięcia i nie jest to dobra praktyka. Możecie państwo sobie sprawdzić. Całą wypowiedź mniej więcej sprowadziłem do tego jednego krótkiego zdania.
Ja myślę, że to są zapisy w umowie koalicyjnej. To zostało wcześniej wydyskutowane. Rozumiem, że gdyby taka sytuacja miała miejsce w sposób jakiś taki niespodziewany, moglibyśmy mieć wątpliwości. Natomiast ta umowa koalicyjna, ona była mocno dyskutowana i ja liczę, że te zapisy będą się sprawdzały. Tym bardziej, że wicemarszałek Czarzasty, czy przewodniczący Czarzasty w roli wicemarszałka się sprawdził. On bardzo sprawnie i dobrze pracował. Więc dla mnie jest to dobra kandydatura. To jest też taki trochę krok w tył ze strony Włodzimierza Czarzastego, że przez pierwsze dwa lata to Szymon Hołownia będzie marszałkiem.
Natomiast to jest trochę tak jak inflanty, bo my wiemy, że no dzisiaj jest ta koalicja, czy za dwa lata jeszcze się koalicja utrzyma, no będą różne zewnętrzne też
to świadczy o dojrzałości Włodzimierza Czarzastego i o tym, że to...
Że może w ogóle ta koalicja też się rozpaść. Co będzie za dwa lata, my dzisiaj nie wiemy. Natomiast tak, no myślę, że z jego punktu widzenia, czy z punktu widzenia tej koalicji i to jego ustępstwo, żeby ta koalicja powstała, jak najbardziej, tylko też pamiętajmy, że marszałek Sejmu jest drugą osobą w państwie po prezydencie, tak? Więc mi ciężko się będzie przyzwyczaić, tak jak mogę się jeszcze przyzwyczaić do pana ze średnim wykształceniem Hołowni jako marszałka Sejmu. Ciężko, ale się przyzwyczaję. Natomiast do pana Czarzastego, który ma związki z poprzednim systemem, będzie mi osobiście się trudno, no ale na tym polega demokracja, na tym polityka i tutaj wybór obecnie rządzącej koalicji taki jest. A ja mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że w ciągu dwóch lat się ta koalicja rozpadnie.
Myślę, że zobaczymy, jak to zafunkcjonuje.
Z pańskiej perspektywy, kogoś tu zarządza obradami.
Sytuacje,
to jest sens rotacyjność taka?
Ta sytuacje są w Parlamencie Europejskim na przykład. I wiem, że w różnych polskich samorządach też tak się rady gmin umawiały, że wybierają przewodniczącego czy przewodniczącą na połowę kadencji z umową, że nastąpi zmiana w kolejnej połowie. Czasami to zadziałało lepiej.
Czy Sejm to nie jest zbyt poważna instytucja? Cały czas do tych słów Leszka Millera, które tam...
A Parlament Europejski jest...
Tylko tam wszystko
jest rotacyjne. Parlament Europejski to jest śmieszna instytucja, więc tam można się pobawić.
Okej, ale no... Nie znamy tego, nie wiemy, jak to zafunkcjonuje, więc skoro... To pomogło
zbudować
koalicję, a nie jest to szkodliwe w tej chwili, no to może trzeba spróbować i zobaczymy, jak to zadziała. No. I być może to będzie kwestia przyszłych koalicji, które będą chciały bądź nie tak robić, a może kiedyś okaże się, że wpiszemy to na stałe.
Dla Lewicy ważniejsze było to, co znajdzie się w umowie koalicyjnej, te priorytety nasze, aniżeli to, czy Włodzimierz Czarzasty będzie marszałkiem w pierwszych dwóch latach.
jest tak, że rzeczywiście dawno nie było takiej koalicji rządzącej składającej się z aż tylu partii, tak, więc, które mają swoje jakieś tam podmiotowość.
Ktoś napisał, że się odzwyczailiśmy przez ostatnie 8 lat od ucierania
koalicyjnego.
Chociaż PiS
też był jakąś tam koalicją, ale powiedzmy nie aż taką, jak w tej chwili.
Ale niejawną.
Koalicją.
Tak, treści porozumienia, co tam było za co?
Natomiast...
Nie wiemy, co było za coś.
No, tych stanowisk, jak słyszałem, po PiSie będzie dużo, więc się tam podzielicie spokojnie.
Będzie trochę mniej.
Może zdążycie przez te
będzie
dwa lata
mniej,
się podzielić,
to
a potem...
największy rząd
ja już
od 30 paru lat.
Cytowałem. Takie...
Ale ja czytałem, że koalicja, która powstaje, będzie jeszcze bardziej rozbuduje ministerstwa, bo nie jest w stanie wszystkich zaspokoić bez rozbudowy tych ministerstw, więc podejrzewam, że to będzie jeszcze większy rząd, ale...
Znaczy na razie
byle było
nie ma
dobrze
rozliczać
ludziom, którzy żyją w Polsce, że Polska się rozwijała.
Mnie bardzo bawi ta próba rozliczenia rządu, który jeszcze nie powstał, bo jeszcze nie został powołany.
A już tak.
Skoro zaczęliśmy mówić o umowie koalicyjnej, rano takie przywołałem porównanie, z którego wynika, że na przykład w Niemczech umowa koalicyjna zarówno pomiędzy FDP, SPD, a także ta wielka koalicyjna, Ampelkoalition, no liczą tam prawie 180 stron. Ta umowa liczy 13 stron. Trochę jest za ogólniki wytykana. Mówi się, że dużo postulatów się nie znalazło, a ja wypisałem sobie pierwszy, główny postulat, który pomyślałem sobie, że skoro są samorządowcy, no to zacznijmy może od tej naszej takiej bliższej ciału koszuli. Jest tam zapowiedź decentralizacji państwa. Dokładnie zdanie brzmi tak. Uważamy, że powierzenie samorządom odpowiednich kompetencji i zapewnienie im odpowiednich środków finansowych zapewnia zarządzanie maksymalnie blisko ludzi. No były dwie filozofie. Była filozofia taka, centralizować bardziej niektóre instytucje w sytuacji na przykład wojny, kryzysu i tak dalej, czy COVID-u, czy jednak pozostawiamy, idziemy dalej w kierunku głębszej decentralizacji. Ja to odbieram jako deklarację tego, że ta decentralizacja będzie postępowała. No i o ten zapis chciałbym państwa zapytać. Pewnie oczywiście też o finanse samorządu.
Ta decentralizacja też wynika z tego, że na samorządy nałożone są określone obowiązki, a nie zawsze za tym idą odpowiednie środki finansowe. I tam też jest mowa o tym, że zwiększy się ten udział w dochodach z PIT-u.
Ale jednocześnie zwiększy się kwota prawdopodobnie wolna od podatku. Czyli
tak, a to jest dlatego, że chociażby w kwestii oświaty czy subwencji oświatowej, kiedyś ta subwencja stanowiła 70% kosztów. Dzisiaj tak naprawdę do każdej, do oświaty, do każdej złotówki wydawanej czy dotowanej przez państwo, co samorząd musi dokładać drugą złotówkę. Więc my dzisiaj jako samorządy mamy dużo większe obowiązki, a tak jak mówiłam, nie idą za tym zawsze, nie idzie za tym finansowanie. Tam jest też chociażby mowa o żłobkach, o tym, że żłobki mają być dotowane, bo dzisiaj na przykład żłobki w 100% finansowane są przez miasto. Więc ileś tych obowiązków czy tych zadań, które są na samorządy nałożone, nie idą za tym środki finansowe, a to jest potrzebne, bo są przed nami kolejne wyzwania czy kolejne zadania.
Znaczy, żeby ta decentralizacja nie wyglądała tak, jak w Poznaniu, gdzie rządzi Platforma Obywatelska i mamy rady osiedli, które miały przejąć kompetencje niektóre miasta i miały za tym dostać środki. No, skończyło się na tym, że te środki maleją, a urzędnicy odpowiadają, kiedy ktoś się przyjdzie do urzędnika i powie, że nie ma chodnika, czy no, proszę się zwrócić do rady osiedla, tak? Tylko że rada osiedla nie ma na to pieniędzy. Jeżeli tak będzie wyglądała ta decentralizacja jak w Poznaniu, gdzie rządzi Platforma Obywatelska, no to trochę się zaczynam bać. Natomiast przeżyłem w samorządzie praktycznie wszystkie władze po 90 roku i mogę powiedzieć, że wszyscy mówili o konieczności decentralizacji władzy, a i tak uważam, że za obecnej władzy, która się, mam nadzieję, nie skończy, ale podejrzewam, że się może skończyć, to chyba tyle środków w samorządach nie było. I tyle remontów, co się robi w Poznaniu, to można zobaczyć, że jednak te pieniądze są. Kiedy miasto wykopało jakieś gruzy i trzeba było pieniądze, żeby jednak inwestycje skończyć, od razu, pieniądze się znalazły i w mieście były. Także ja myślę, że życzę sobie, tak, jako samorządowiec, żeby ta decentralizacja rzeczywiście szła w kierunku, ale też, żeby z decentralizacją nie szła korupcja, bo pamiętajmy, że niestety w samorządach jest sporo korupcji i muszą być mechanizmy, które będą niestety kontrolowały wydawanie pieniędzy, żebyśmy mieli pewność, że te pieniądze nasze mieszkańców są wydawane uczciwie.
To teraz po kolei, żeby to, bo Michał poruszył kilka wniosków na raz. I powiem tak, ostatnie lata to jest sukcesywne obniżanie dochodów własnych samorządów.
Niektórych. Proszę? Niektórych, bo część, duże miasta mają przede mniej, wszystkim, a małe miejscowości...
Przede wszystkim w dużych miastach. Małe miejsca trochę. Mają pewnie podobnie albo tylko trochę mniej. Natomiast duże miasta na pewno mniej, a my rozmawiamy o Poznaniu. Jeśli by tak na to patrzeć, no to Poznań w tym roku, gdyby zasady były niezmienione, to miałby pewnie dochodów własnych około 600 milionów złotych więcej i nie potrzebowalibyśmy dodatkowych grantów na różne inwestycje. To po pierwsze. Po drugie, decentralizacja polega na tym, że na miejscu z własnych pieniędzy podejmujemy decyzję, co będziemy finansować. To, że zabrano nam owe umowne 600 milionów złotych, a w procesie grantowym możemy dostać 100 albo 150
Dobrze,
milionów
że
złotych.
Pan przewodniczący poczekaj. Powiedział, że umowne.
Poczekaj,
umowne.
Poczekaj, okay. poczekaj. To, że zabrano nam 600 milionów, a w procesie grantowym możemy dostać na przykład 150 milionów złotych i decyzję, którą inwestycję zrealizujemy, zależy od tego, jaką podejmie komisja rządowa w Warszawie, to nie jest decentralizacja, tylko to jest powrót do gospodarki centralnie sterowanej. Samorząd wtedy jest wprowadzany do roli administratora lokalnego. W związku z tym to nie ma nic wspólnego z decentralizacją. Trzecia rzecz, o której mówiła Beata, oświata, to jest bardzo ważny problem. W Poznaniu oświata kosztuje nas 1,7 miliarda, subwencja pokrywa niecały 1 miliard. To wszystko musimy pokryć z własnych pieniędzy. Tego miliarda nie starcza na zapłacenie wszystkich wynagrodzeń. W związku z tym, gdzie jest odpowiedzialność państwa za nauczycieli, którzy są pracownikami państwowymi? Jeśli tego nie ma, to podstawy państwa się
chwieją. Czyli na przykład tak, jeżeli w tej chwili zostanie przegłosowana ten postulat 30% podwyżki dla nauczycieli, to rząd
muszą i za
powinien
pieniądze.
Odpowiednio tak. wysoką subwencję
zapewnić. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Poza tym,
tylko czy będzie na to?
Poza tym punktem, który ma numer, już nie pamiętam, 17 czy 18, mhm. czy dotyczący decentralizacji, czyli samorządu generalnie. W dyskusjach wokół pojawiło się takie zdanie i ono jest bardzo roztropne, że nie rozmawiajmy osobno w tej chwili o podwyżce w sferze budżetowej, o podwyżce nauczycieli, o kwocie wolnej w wysokości takiej czy innej i o finansach samorządowych, tylko żeby to przeprowadzić, musi powstać zespół kompetentnych osób i napisać na nowo zasady finansowania finansów publicznych, w tym zasad finansowania samorządu. Bo wszystkie zmiany, które nastąpiły, trzeba uwzględnić. Zasady finansowania samorządu w zasadzie są takie same od roku 90. Tam jakaś korekta była na przełamie wieków, kiedy powstawał samorząd województwa i trochę to skorygowano. Natomiast okoliczności się zmieniły, systemy podatkowe się zmieniły i przez cały czas nigdy nie było to korygowane i tak jak mówisz, wyzwania się zmieniły, w związku z tym zasady finansowania samorządu trzeba napisać na nowo.
Tylko czy o tych wszystkich rzeczach
można
mówić?
Wszystkie te rzeczy trzeba potraktować.
Albo.
To musi być spójny system. To musi być spójny system. A nie po uważaniu, że dzisiaj damy wam 100 milionów, a w przyszłym roku może 20. No.
Samorządy nie chcą tych tekturowych czeków, po które jeżdżą samorządowcy.
To zależy. Małe samorządy, takich, gdzie jest parę
to
tysięcy mieszkańców.
Ale dokładnie.
To te czeki są dla
nich. Nie znam samorządowca, który nie chwyci każdej złotówki. Ale chwyci każdą.
Natomiast co mają zrobić samorządowcy, jeśli ich przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, zwłaszcza w małych gminach, z powodu takiej, a nie innej polityki Wód Polskich, są na skraju bankructwa albo już bankrutują?
Zgadza się, ale jeżeli samorząd ma 2 miliony na przykład, no nie wiem, ma dziś budżet 10 milionów, dostaje powiedzmy 4-5 milionów na inwestycje, no to w tym momencie to jest połowa budżetu tego.
Ale to powinien dostawać według zasad, które im się należy. Trzeba stworzyć przyzwoite zasady tego finansowania, a nie, że pan poseł po uważaniu czeka.
Ale ten argument... Pan mówi pięknie, panie przewodniczący, tylko jakoś w mieście, gdzie rządzicie, tego nie możecie zrobić. Podatek od nieruchomości regularnie wzrasta. Miało być 5% z tego podatku dla samorządów lokalnych. I kurczę, już jest dawno mniej niż 5% i podatek od nieruchomości wzrasta, a samorządom
umarł
maleje.
Się diabeł w ornat no nie, i nam się dzwoni.
No to właśnie, o panu przewodniczący.
Jako partia rządząca do tej pory przez 8 lat zabieraliście nam pieniądze, a jednocześnie jako samorządowcy osiedlowi przychodziliście i mówicie, dajcie nam pieniądze.
Panie przewodniczący,
to się kupy nie trzyma,
nie,
no, ale Michał.
To się kupy nie trzyma, że pan mówi, że trzeba zrobić, żeby samorządy miały większe pieniądze. Tak? A wy zabieracie tym samorządom, ale no mówicie, że nam mają dać, bo tam, gdzie rządzicie, mają
jak nam nie zabierzecie
dać.
Tego, co nam się
Panie
należy, to będzie dla samorządów osiedlowych również.
Ja pokazywałem przy dyskusji budżetowej, nigdy nie było w budżecie tyle pieniędzy, które były w tym roku od podatków. Od osób fizycznych i od nieruchomości. Te podatki gigantycznie wzrastają, mimo że jak pan...
No bo to jest jedyny wpływ, na który mamy wpływ.
Podatek od PIT-u.
Bardzo ładny bonmot się tutaj stworzył.
Czyli czeka nas podwyżka podatków, z tego rozumiem, bo teraz będziecie mieli wpływ na wszystkie podatki, a teraz tylko macie od nieruchomości, więc maksymalnie je podnosicie, więc te podatki będą, rozumiem, rosły. To miłe jest.
Uwielbiam twoją umiejętność odwracania kotem ogonem. Ogonem, ale to nie na tym polega.
Ale niby cały czas mówiliście, że zabrano wam 600 milionów przez zwolnienia mieszkańców z PIT-u, tak? Tylko dlaczego ten podatek cały czas rośnie? A u was, jak wyście rządzili wcześniej, to cały czas był stały.
No więc z liczbami jest troszeczkę tak, że mam wrażenie, że ilekroć widzę polityka, czy z Prawa i Sprawiedliwości, czy z opozycji, no to każdy ma swoje dane i te dane można dosyć ciekawie obracać.
Pan przewodniczący ciągle się upiera przy tych 600 iluś milionów.
Rozmawiałem z radnymi
sejmików,
którzy też pokazują te dane.
Tak samo o kosztach.
A ja możemy jeszcze
o kosztach mówić.
Jedną ważną sprawę.
Ja już nie mówię, o ile wzrosło nam w euro, bo cały czas mówiliście, że przez PiS jest inflacja. No to w Europie nie ma inflacji, a proszę sobie przeliczyć na euro, ile w tej chwili samorząd dostaje pieniędzy w euro.
Czy my za chwilę staniemy przed jeszcze jednym wyzwaniem? Pensja minimalna będzie wyższa i od stycznia już dzisiaj płaczą domy pomocy społecznej, tak szkoły, że niestety, ale nauczyciele, którzy rozpoczynają pracę w szkole...
Ale za chwilę będziecie zmieniać budżet, możecie tą pensję uchylić.
8 lat rządził PiS i tego nie zrobił.
No dobrze.
Jedna ważna uwaga. Czy to nie jest tak, ja zacząłem mówić albo, że nie dałoby się tych dwóch systemów połączyć? Bo rzeczywiście zgadzam się, że potrzebna jest jakaś, i to byłaby bardzo kompleksowa reforma finansów publicznych, uwzględniająca także samorządy, te proporcje, ale czy to zawsze musi być alternatywa, że albo pełna decentralizacja, taka trochę powiedziałbym... wroga separacja między samorządem a rządem. Są pola, na których to się udaje połączyć. Mieszkalnictwo, tak. Komunałka na przykład, dobrze. Gdzie chyba
wiele rzeczy
widać
da się
porządzić,
tylko sposób funkcjonowania nie może polegać na tym, tak jak w carskiej Rosji, że przyjeżdża z centrali carski urzędnik mówi, co będzie, a co nie będzie, i lokalni wszyscy są przed nim plackiem.
Tak właśnie wygląda w Poznaniu, gdzie rządzicie. Przyjeżdża wiceprezydent i mówi, to wam zrobimy, a tego wam nie zrobimy.
Przyjeżdża poseł i czek przyjeżdża pokazuje
wiceprezydent
tekturowe,
z Platformy i mówi, co
w ogóle taka sytuacja, bo mamy przecież nowych parlamentarzystów, żeby wszyscy z wszystkich opcji lobbowali za Poznaniem, bo takie lobby parlamentarne mają inne
taką
duże miasta.
Zapowiedź tutaj w rozmowie złożył Bartosz Zawieja, mówił, że to jest jeden z jego konkretów,
to,
że powoła taki zespół.
Chociaż na pewno Katarzyna Uberhan będzie też za tym lobbowała, bo też ją jakby tutaj od strony lewicy wzmacniamy, żeby rozmawiać o Poznaniu ponad politycznie.
No, Bartłomiej Wróblewski z kolei stworzył parlamentarny zespół na rzecz budowy S11, zdaje się, i to też
warto rozmawiać przy okrągłym stole, bo z tego będą działy się dobre rzeczy.
Zgadza się. Na pewno Poznań jest dla nas najważniejszy jako samorządowców. Jeżeli rzeczywiście będzie więcej pieniędzy dla Poznania, to tylko przyklasnąć, ale boję się, że tak nie będzie. Ale chciałbym i będę przypominał panu przewodniczącemu
rzeczy,
ciągle o tym.
W dyskusji o finansach my bardzo łatwo mówimy o dochodach. I rzeczywiście wtedy Prawo i Sprawiedliwość pokazuje, że to dochody rosną. Zapominając, że dochody rosną, bo jest inflacja. W związku z tym rosną w sensie nominalnym.
Ale na Zachodzie
poczekaj,
nie ma inflacji i
poczekaj,
w euro też rośnie.
Poczekaj.
Tak mówiliście.
Natomiast jest druga rzecz. To są koszty, które rosną. I te koszty rosną jeszcze szybciej niż dochody. I o tym państwo już bardzo chętnie zapominają.
Ale na przykład, jeżeli tak mówimy, no to można te pieniądze przełożyć na euro. Tam inaczej trochę wygląda inflacja. I na przykład patrzyłem na wykresy dotyczące dochodów samorządu. Mhm. I jest wyraźna różnica pomiędzy na przykład rokiem 2012-2015. Mówię o tamtej tamtym rozdaniu finansowym, a obecnym. I na przykład widziałem nakłady na drogi, remont, budowę dróg lokalnych, w tym znaczeniu takim samorządowym, zaznaczam. No i ja cały czas próbuję znaleźć takie miejsce, gdzie mogą się po prostu spotkać samorządowcy rządzący, żeby to nie było takie wieczne starcie jak z Krzyżakami pod Pułwcami, bo mam wrażenie, że zrobiła się z tego arena starcia politycznego.
Nie, ale spór między rządem a samorządem zawsze będzie, bo to jest naturalny spór, bo to są dwaj dysponenci na
w pewien sposób
szczeblach.
Jest tylko zaszyte
chodzi o to, żeby jasno określić, ja mówię cały czas zasady, bo jak te zasady są jasne i je obie strony przestrzegają, to ten spór ma szansę znaleźć sposób rozwiązania
pani
zawsze.
Czy kiedyś
prawda?
Były jasne zasady? Pamięta pan w samorządzie jasne
ale
zasady?
Ale my tu rozmawiamy o przyszłości.
No więc ja zakładam, tak? Jeśli tak będzie, że będą
na
jasne zasady i Poznań będzie bogatszy. Wcześniejsze 8 lat też nie było.
Natomiast, tylko luka w finansowaniu zaczęła galopować od 15 roku.
Ja się cieszę, panie przewodniczący, że jest taki zamiar.
To są dane.
Jeżeli rzeczywiście tak będzie, że Poznań będzie miastem mlekiem i miodem płynącym, to nie wiem, czy się nie zapiszę do Platformy w takim wypadku. Ale raczej chyba mi to nie grozi.
Czy ja mam to wyciąć do serwisu?
Nie, lepiej nie.
Panie przewodniczący, rozumiem. Nie będziemy tutaj pocałunków śmierci sprzedawać. Przed chwileczką pojawił się wpis Przemysława Wiplera z Konfederacji, który zapowiedział złożenie projektu ustawy w sprawie podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. To było w programie Platformy Obywatelskiej, w 100 konkretach. No i łączy to oczywiście z tym, że nie będzie zamrażarki sejmowej. To takie mocne sprawdzam, proszę państwa. Świeża zapowiedź.
Ciekawe, jak będą ustawy PiSu szybko debatowane w tym Sejmie bez zamrażarki, ale może z dnia na dzień.
Lewica z kolei składała wniosek dzisiaj, dwa projekty ustawy, które się nie znalazły w tej umowie koalicyjnej. Ale
tak, dotyczące
liberalizacji do 12 tygodnia.
Aborcji i dekryminalizacji pomocy więc ten artykuł kodeksu karnego.
Kolejny sprawdzam.
152 roku, ale my mamy też zapis tej umowy koalicyjnej, który mówi z jednej strony o postulatach, czy o tych programach, o tym, co będziemy realizować i w tej umowie też jest informacja na temat tego, co się nie znalazło. Jeśli się nie znalazło, to co z tym robić?
No
jeżeli nie znalazła się aborcja, to jest już w samym wstępie informacja o tym, że wtedy składamy takie projekty ustaw, ale szukamy większości, rozmawiamy i trochę wychodzimy ze strefy komfortu i próbujemy lobować na rzecz swoich projektów. I myślę, że to jest dobre, bo to też pokazuje, że Sejm to jest to miejsce, w którym mogą się różne opcje ścierać i dyskutować, bo to dopiero pcha rzeczy do przodu, że to nie jest ten moment, kiedy tylko to, co składa opozycja, idzie do zamrażarki i ginie, tak?
Na szczęście 330 posłów dzisiaj, z tego co pamiętam, powiedziało: tak mi dopomóż Bóg, składając przysięgę, więc mam nadzieję, że nadal większość...
Lewicy też mamy taką większość chrześcijańską.
Większość jednak posłów jest konserwatywnych, więc mam nadzieję, że tak łatwo wam nie pójdzie.
Lewica jest różnorodnością silna, więc...
Dobrze, natomiast rzeczywiście, czy jest możliwość, no skoro mówimy o tym, no bo to wymagałoby zmiany, mimo wszystko, wyroku Trybunału Konstytucyjnego, czy to jest możliwe, bo nie, też Platforma z kolei zapowiadała...
Do depenalizacji chyba nie ma potrzeby.
Nie ma potrzeby. I to jest większe prawdopodobieństwo,
myślę
że to
o projekcie liberalizującym, bo on już teoretycznie jest niezgodny z ostatnim orzecznictwem, tym w tej sprawie.
Czy to jest to, z czym będą się posłowie mierzyli i z tą sytuacją prawną, jaką...
Bo teraz chciałem przeskoczyć na Platformę, która też zapowiadała, że złoży wniosek, też na pierwszym posiedzeniu Sejmu, czyli tym, który teraz trwa, jutro też będzie trwał, dotyczący unieważnienia wyboru części sędziów Trybunału Konstytucyjnego, co miałoby teoretycznie doprowadzić, jak rozumiem, do unieważnienia tego wyroku. Ta konstrukcja...
Ale jak rozumiem, bo ja nie do końca znam szczegóły tej konstrukcji, ale myślę, że ona miałaby doprowadzić do tego, że cały szereg wyroków Trybunału
Koalicja
miałby...
Obywatelska złoży projekt uchwały w sprawie legalności wyboru trzech sędziów TK.
No właśnie, więc to raczej jest wniosek w kwestii wyboru tych trzech sędziów, w związku z tym dotyczyłby dużej grupy wyroków, nie tylko tego jednego.
No więc właśnie,
jednego,
czy to nie jest trochę karkołomne w tym momencie?
To już niech się prawnicy na to ten temat teraz wypowiedzą.
Ja jestem dobrze dzisiaj uzbrojony, się w Magdalenę Biejat powołam, z kolei z Lewicy, która powiedziała, że trudno byłoby to cofnąć, dlatego że to miałoby wpływ właśnie na inne wyroki.
Znaczy, to jest to, co, tą sytuację zastaną mamy po poprawie sprawiedliwości. To, kiedy dzisiaj tak naprawdę muszą na ten temat dyskutować prawnicy.
Pana prezydenta Andrzeja Dudy, który nie powołał 3 legalnie wybranych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego.
I to są konsekwencje, z którymi się będziemy borykali przez najbliższy czas.
Bo rzeczywiście poprzedni Sejm przed 2015 roku powołał dosyć pospiesznie 5 osób.
Nieprawnie.
Trybunał Powiedzmy Konstytucyjny na ten temat się wypowiedział i powiedział, że 2 były nieprawnie powołane, natomiast 3 były prawidłowo
powołane.
Państwu
przypomnę jedną rzecz,
bo pan Andrzej Duda nie przyjął od nich ślubowania i ich nie powołał, w związku z tym
ponieważ,
o ten element chodzi.
Ja tylko przypomnę, bo to już...
Jakbym powiedział, wina po obu stronach.
Trochę to
ale
umknęło.
Ktoś inny
ale
zaczął.
Dzisiaj prawnicy muszą szukać rozwiązań.
W tamtym momencie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego to już nie po obu stronach, tylko wiadomo było, że 3 osoby czekają na złożenie ślubowania, tak?
I ja tylko powiem, bo to może warto przypomnieć, to umknęło zupełnie w tych wszystkich debatach. O co wtedy chodziło? O to, że było pytanie, czy jeżeli się od 3 prawidłowo i 2 nieprawidłowo przyjmie ślubowanie, wtedy czy to można traktować jako en bloc, jedną grupę posłów wybranych za jednym głosowaniem, czy ich rozdzielić na tych 2 nielegalnie, 3 legalnie i PiS wtedy potraktował to jako całą grupę, którzy zostali wybrani nielegalnie, ponieważ ta 2 była legalnie. No i się zaczęło wtedy...
Ustawa była, dotyczyła wszystkich 5, wtedy... nie? To nie była ustawa dotycząca każdego z osobna, tylko była ustawa dotycząca 5, nie?
Całą grupę tych 5 osób. Tak przypominam. Panie pośle, prawie powiedział.
Ale Trybunał się wypowiedział, że
przewodniczący klubu
jest nieprawidłowo wybrany.
Tak. No tak, ale to ja tylko tak przypominam, bo zanika to, a warto wiedzieć, od czego się to wszystko zaczęło. Zaczęło się rzeczywiście już dosyć dawno, to jest 2016.
No czy mamy cały czas chaos taki prawny?
Gdyby pewnie były 2 ustawy, czyli tych prawidłowo wybranych by dotyczyła 1 ustawa, a tych nieprawidłowo 2, no to wtedy myślę, byłoby to łatwiej powiedzieć, że zostało złamane prawo. Natomiast jeżeli wszyscy 5 byli jedną ustawą, to tutaj moim zdaniem cała jest nieważna.
No, ale jeśli Trybunał Konstytucyjny się wypowiedział na ten temat,
no tak. No to powinniśmy
posłuchać. Wyobraźcie sobie państwo sytuację, że na przykład uchwałą się ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego unieważnia, czy to jest niemożliwe? Myślę teraz o tej sytuacji z wyrokiem w sprawie usunięcia przesłanki eugenicznej.
No ja mam wrażenie, że
jako dopuszczalne.
W tym zamiarze nie chodziło o to, żeby ten konkretny wyrok uchylić, tylko żeby pokazać, że podejmował to Trybunał w złym składzie, że tak powiem, tak? I z tego wywieźć, że ten zapis jest nieprawomocny. Ja tak rozumiem to. Teraz będziemy gdybali trochę,
tak, wchodzimy trochę na taką dyskusję.
Tak, ale to będzie pewnie przedmiotem, jeżeli nie dzisiaj, to jutro obrad Sejmu, dlatego tak trochę wyprzedzająco.
Ale jesteśmy w Poznaniu, a nie w Warszawie i nie bierzemy udziału w tych rozmowach.
No ale macie państwo
ja
tam
myślę, że
dystans,
na pewno będą tam opinie prawne i znajdziemy na to rozwiązanie.
Panie przewodniczący, tak. Jak pan się zapatruje na tę kwestię? Czy to się zmieni? Zostanie odkręcone? Czy ten wyrok będzie wzruszony? Znaczy,
wie pan, to jest tak, że zaczyna to przypominać trochę, kto ma większość po tej stronie sprawo. I teraz w zależności, kto wygra wybory, to będzie mówił, że tamte ustawy, uchwały są
tak
nieważne.
Wprowadzono
no nie, to już trochę wcześniej wprowadzono, natomiast nie wprowadzono. No przepraszam bardzo, po co zaczynaliście wybierać tych sędziów, którzy na zaś, tak? No po co wybierano sędziów na zaś?
Ale to zobaczcie, jakie to rodzi konsekwencje prawne.
Ale to się
powoduje,
zaczęło od tego. Gdyby byli prawidłowo wybrani, wybrano 3 sędziów, nie byłoby w ogóle całej sprawy. Tylko...
I wszystkie te przewiny, które były przez 8 lat...
Ale zaczęło się od złamania prawa waszego.
To ja tylko na koniec powiem, Michał Grześ powiedział, że czyja większość ten wyrok. Ja tylko mam nadzieję, że nie będzie tego takiego uposażenia się.
My jako Rada Miasta podejmujemy uchwały.
Panie przewodniczący.
To moja puenta jest. My podejmujemy uchwały i nadzór ma wojewoda nad tym. Jeśli wojewoda uchyla, możemy to zaskarżyć bądź nie. I teraz my mamy prawo popełnić błąd. Jeśli rozstrzyga wojewoda, to taki jest stan prawny. I teraz jeśli Sejm popełnił błąd,
to Trybunał
rozstrzygnął to w ten sposób. I to kończy sprawę. A nie dopiero zaczyna.
No tak czy tak ta sprawa.
Ale efekty widzimy do dzisiaj.
Tylko czy to był błąd, czy celowe działanie, to już pozostawmy.
Ja tylko mam nadzieję, że to się nie skończy. Sąd, nie sąd, Sejm, nie Sejm, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Tak, oby jest. Nie tymi argumentami. Bardzo Państwu dziękuję dzisiaj za rozmowę. Beata Rubańska, Lewica, Grzegorz Ganowicz, Platforma Obywatelska, Michał Grześ, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się Państwu nisko, Łukasz Kaśmierczak. Spokojnego wieczoru.
Przy gorącym stole.